Partnerem odcinka jest NordVPN.
Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować.
Dziś opowiemy Wam o jednym z najpiękniejszych momentów w historii świata, o upadku Związku Radzieckiego. Był to moment piękny nie tylko dlatego, iż w jego wyniku spod radzieckiego buciora wyrwało się całkiem sporo państw. Piękny był również dlatego, że przy okazji okazało się, że nawet w sercu radzieckiego imperium, na terytorium dzisiejszej Rosji, ludzie mimo dekad szczucia jednak mieli, a kto wie, może i dzisiaj nadal mają jakieś granice wytrzymałości. Czego potrzebowali, żeby się zbuntować? O zgrozo, dostępu do prawdy. Kto go zapewnił? Czemu radzieckie czołgi ruszyły na Biały Dom? Z jakiego powodu Borys Jelcyn swojego czasu był na podwójnej bani? I jak wielki arsenał atomowy odziedziczyła Ukraina? I czy musiała go oddać? Czas na nowy odcinek Historii bez cenzury. Symboliczne opuszczenie flagi Związku Radzieckiego nad Kremlem, do czego dojdziemy pod koniec odcinka, to był tylko wielki finał całego procesu, który trwał zaskakująco długo. W zasadzie można by zaryzykować stwierdzenie, że Związek Radziecki upadał przez większość swojej historii, albo może inaczej, przez większość dziejów tego kraju trwały procesy, które finalnie zaowocowały kolapsem gospodarczo-politycznym lub inaczej jeszcze rzecz ujmując, że się Sowietom sufit na łeb zawalił. Cofnijmy się więc dosyć mocno i zacznijmy od czynnika, o którym rzadko kiedy w wielkiej polityce się pamięta. Chodzi o zwykłych ludzi. Bolszewicy przejęli władzę w carskiej Rosji pod hasłami równości i postępu, przy czym szybko się okazało, że jednak z tą równością to może bez przesady. Sprawnie wytworzyły się nowe elity, a ci, którzy mieli czelność mieć jakieś inne pomysły na funkcjonowanie państwa, byli sprawnie koszeni przez nowe służby. Z czasem Związek Radziecki się rozrastał, rozlewał na nowe tereny, nowe narody, choćby na państwa bałtyckie. Kolejne nacje wpadały pod radzieckiego buciora. I oczywiście ci ludzie nie zapomnieli, że wolność jest spoko, natomiast póki co musieli milczeć, bo nie mieli szans w bezpośrednim starciu. A zatem równość kijem, a konkretnie to strachem podparta. Co tam jeszcze Sowieci obiecywali? A, postęp. Dobra, postęp był, zwłaszcza jeśli chodzi o przemysł ciężki, który miał absolutny priorytet do tego stopnia, że strasznie po zadzie dostawało chociażby rolnictwo czy budownictwo. A zatem może i huty zapierniczały jak szalone, ale ludzie umierali z głodu i często musieli mieszkać po kilkanaście osób w jednym pokoju. Mało proludzki układ, jak na system, który w swojej nazwie nawet podkreślał, że liczą się masy. Ale zaraz. Bo może tylko początki takie miały być siermiężne, a później miało się już zrobić normalnie. Okej, faktycznie po okresie stalinowskim terror odrobinę zelżał, ale żeby było jasne, ludzie nadal bardzo bali się być sobą. Nie zmieniło się natomiast podejście do gospodarki. Władza ani myślała wypuścić z łap te wszystkie mechanizmy centralnego planowania i bardzo szybko zaczęły się pojawiać efekty w postaci marnotrawienia środków produkcji, niedoborów, przyzwalania na używanie archaicznej technologii w tejże produkcji, no bo hej, po co się starać, skoro nie ma konkurencji? I to się zaczęło pojawiać naprawdę szybko, ale propaganda robiła sprawną robotę w przykrywaniu tego wszystkiego okazjonalnymi sukcesami i dawaniu poczucia, że hej, jesteśmy potęgą. A właśnie. Gwarantem tej potęgi miała być, a jakże, armia. Najpierw czerwona, w 1946 przemianowana na radziecką, ale zawsze ogromna, czy zawsze skuteczna. To na razie zostawmy. Chwilowo skupmy się na rozmiarze i rozmachu. Utrzymanie tak ogromnego wojska kosztowało niepojęte pieniądze, a skąd taką kasiorę się brało w państwie z kulejącą gospodarką, no to akurat rzecz niezmienna w radziecko, inaczej, rosyjsko-radziecko-rosyjskiej tradycji aż do dziś. Armia żyła kosztem wszystkich innych resortów. Górnictwo błagające o reformy, może innym razem. Godna starość, kiedyś się tym zajmiemy. Służba zdrowia, dobra, ludzi i tak mamy dużo. Przede wszystkim kasiora musiała być na wielką armię lądową, lotnictwo, flotę, ciekawe pomysły typu latający czołg. No i bardzo ważnym elementem wydatkowania był również prestiżowo, naukowo, wojskowy, naturalnie. Wyścig zbrojeń z Amerykanami, też drogi jak cholera, i tego podejścia nie zmieniono nawet w latach 70. A czemuż akurat o tym okresie wspomnieliśmy? Bo w tym właśnie czasie radziecka gospodarka, rozpędzona doraźnymi metodami, zaczęła tracić impet. Rozpoczęła się tęga stagnacja, a armia dalej potrzebowała ogromnych środków. No ale w końcu przyszedł moment, jak można było pokazać całemu światu i sobie przy okazji, że warto było zaciskać pasa, by hodować militarną bestię. Bo w 1979 roku armia radziecka, potężna armia radziecka, ruszyła na Afganistan i co? I wtopa militarna, wizerunkowa i finansowa, bo ta 10-letnia kampania, w trakcie której nic nie osiągnięto, kosztowała niepojęte pieniądze. Zrobiliśmy wam zresztą o tym oddzielny odcinek, jeżeli chcecie wiedzieć więcej. Niektórzy twierdzą, że koszmarnie droga wojna w Afganistanie była gwoździem do trumny Związku Radzieckiego. Inni z kolei uważają, że takim gwoździem właśnie była katastrofa atomowa w Czarnobylu. Też o tym zrobiliśmy oddzielny odcinek, ale na szybko podsumowując, wydarzenie to znów pokazało, jak nieudolnie działa system, jak przestarzała jest technologia, a paniczna, chaotyczna walka z radiacją pochłonęła niepojęte pieniądze. Ale to nie wszystko, ponieważ ludzie otrzymali kolejny już sygnał, że władza ich okłamuje, gardzi nimi potwornie i w zasadzie zaczęli nabierać bardzo mocnych podejrzeń, że po szczytnych hasłach komunizmu to już chyba nawet pomyje nie zostały, a niebawem dostali na to mocne dowody dzięki polityce pewnego pana.
Nazywał się Adolf Hitler.
Nieprawda, nazywał się Gorbaczow i na tronie pierwszego sekretarza zasiadł w roku 1985. Rozumiał doskonale, że imperium się chwieje, to też w dobrej wierze wprowadził takie reformy, że jak je ogłoszono, to w tym momencie Stalin najprawdopodobniej w grobie zaczął wirować z tak niesamowitą prędkością, że wystarczyłoby tylko wtedy podpiąć do niego turbinę i można by było w ten sposób zasilić w energię elektryczną cały Związek Radziecki na kolejne 100 lat. Jednak tej szansy nie wykorzystano. A tak na serio, to co to były za reformy? Zacznijmy od pierestrojki. To miała być największa rewolucja od czasów rewolucji, w sensie tej bolszewickiej. Chodziło o wyciągnięcie państwowej gospodarki spod państwowego buta, ale jednak nie do końca. Taka hybryda to miała być. W tym znaczeniu, że zostaje priorytet przemysłu ciężkiego i centralne planowanie, ale zakłady po zaspokojeniu państwowego rynku będą mogły sprzedawać nadwyżki swoich produktów innym klientom. Najpierw na rynku wewnętrznym przez spółdzielnie, ale potem można też było pohandlować z Zachodem. Efektem był chaos. Fabryki szybko zrozumiały, że mogą zarabiać więcej na kontaktach z innymi klientami niż państwo akurat, czego efektem były niedobory. A jakże, bo poza klasycznym, chaotycznym planowaniem wjechali też nowi klienci oraz zaczęły się strajki, żeby nie było za łatwo. Efektem była inflacja, nerwy. No, odczuli to wszyscy zwykli ludzie, ale mieli oni chociaż to przekonanie, że żyją w potężnym kraju zarządzanym przez względnie etyczne osoby, a problemy, owszem, bywają, ale to są raczej epizody, prawda? Nie do końca, bo to przekonanie skutecznie ubiła druga reforma. Głasnost, czyli stopniowe ograniczanie cenzury, ale przede wszystkim większa jawność życia publicznego. Otwarte rozmawianie o błędach z przeszłości. Czy można to do czegoś porównać? Nie za bardzo. Gorbaczow otworzył tym samym właz do ponad półwiecznego szamba. Nagle w państwowych największych mediach, w telewizji, w gazetach zaczęto mówić o zbrodniach stalinowskich, o deportacjach całych narodów, o prześladowaniach, o likwidowaniu opozycji, o korupcji, o wszystkich tych rzeczach, o których do tej pory, jak się mówiło, to tylko w gronie najbliższych i to też raczej szeptem. Czy to źle? W teorii nie. W praktyce jednak ludzie w ogromnej mierze byli strasznie wściekli i stracili już resztki zaufania do partii. Natomiast niektórzy byli w szoku kompletnym. Nie umieli się pogodzić z faktem, że całe dotychczasowe życie przeżyli w kłamstwie. Te reformy z najgorszych koszmarów Stalina stały się paradoksalnie esencją komunizmu. W teoretycznych założeniach świetne, ale w praktyce świat i ludzie zweryfikowali i jakoś tak wyszło, że kraj po reformie był gorszy niż przed. Ludzie mieli docenić gest władzy, a znienawidzili ją jeszcze mocniej. Oczywiście, żeby Gorbaczowowi nie było zbyt wesoło, to jeszcze pod koniec lat 80. na obrzeżach jego imperium robiły się wyłamy. Jeden po drugim ci cholerni Niemcy i ich mur, ci wiecznie niewdzięczni Polacy i ich Solidarność. Ale to nie wszystko, bo również państwa bałtyckie postanowiły wyraźnie zamanifestować, że już naprawdę się nie widzą w tej toksycznej relacji. Stało się to zresztą nie w byle jaki dzień, bo 23 sierpnia 1989 roku to była rocznica podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow. Bardzo traumatyczna sprawa w historii tych narodów, bo tam w aneksie było zaznaczone, że te tereny zostaną włączone, właśnie wciągnięte wręcz pod radzieckiego buciora. A zatem tego 23 sierpnia 1989 roku Bałtowie powiedzieli zdecydowane dość. Co, zbrojne powstanie? Otóż nie. Wielki protest, w ramach którego ze 2 miliony ludzi od Litwy przez Łotwę po Estonię utworzyły niemal ciągły taki ludzki łańcuch, w ten sposób manifestując swoją solidarność przeciwko radzieckiemu ścierwu. I ktoś się być może teraz uśmiechnął pod nosem, że w tych wszystkich wymienionych państwach, plus jeszcze w Czechosłowacji, ta ostatnia prosta do niepodległości to jakaś taka była bezkrwawa. Względnie bezkrwawa, może w ten sposób to ujmijmy, ale było to też bardzo ważne w tym aspekcie, że ta względnie bezkrwawa ostatnia prosta do niepodległości pokazała również innym osobom, również mieszkańcom Związku Radzieckiego, że można w takim razie odciąć komunistów od władzy bez ryzykowania setek tysięcy ofiar. Ofiary to zresztą był wtedy bardzo modny temat. W telewizyjnych debatach zaczęto powszechnie mówić o zbrodniach systemu komunistycznego. Ludzie byli potwornie wściekli i na tej fali wściekłości mocno wypłynął Borys Jelcyn, który może i faktycznie jeszcze niedawno należał do sowieckiej elity, ale bardzo sprawnie przepoczwarzył się w lidera wściekłych mas. Fakt, że był takim liderem, potwierdziły bezdyskusyjnie wybory w czerwcu 1991 roku. Borys Jelcyn został w nich wybrany na prezydenta Rosyjskiej Federacyjnej SRR, czyli Związku Radzieckiego, tak? Nie, został liderem, nazwijmy to, dzielnicy Związku Radzieckiego, która terytorialnie pokrywała się z dzisiejszą Rosją. Ale to i tak jakby załatwiało temat, bo zdecydowaną większością sowieckiego imperium rządził teraz gość o jawnie antysowieckich poglądach, mający jeszcze za sobą miliony wściekłych ludzi. Cóż na to Gorbaczow? Czy kazał wyprowadzić czołgi na ulicę? Przeciwnie, namawiali go do tego oldschoolowi komuniści, ale postępowy pierwszy sekretarz nie chciał podpisać odpowiedniego dekretu. Mało tego, chciał ogarnąć nowy traktat, dzięki któremu republiki, czyli części składowe ZSRR, będą mieć większą autonomię i tego już było za wiele dla oldschoolowych komuchów. Stwierdzili, że o, tak to nie będzie i nie oddadzą swojej władzy i w ogóle Związku Radzieckiego bez walki. 19 sierpnia 1991 roku nad ranem radziecka telewizja wróciła do swoich tradycji, czyli do kłamania. Poinformowano, że stan zdrowia pierwszego sekretarza bardzo się pogorszył i w związku z tym władzę przejmuje Państwowy Komitet do Spraw Stanu Wyjątkowego, na czele którego staje wiceprezydent Janajew. Prawda jednak była taka, że Gorbaczow został po prostu odcięty od świata w swojej daczy na Krymie, żeby nie przeszkadzał towarzyszom w przywracaniu socjalistycznego porządku, oczywiście przy użyciu armii i służb. Zaczął się tak zwany pucz moskiewski. Sytuacja była dziwna. Z jednej strony komuniści sami byli bardzo wystraszeni. Na konferencji prasowej Janajew był ewidentnie wydygany, trzęsły mu się ręce, no ale z drugiej w państwowej telewizji zamiast regularnych programów w ramach blokady informacyjnej puszczono Jezioro Łabędzie. To dosyć zresztą istotne, takie symboliczne, bo z czasem Jezioro Łabędzie stało się takim soundtrackiem upadku Związku Radzieckiego. Z tym było to bardzo mocno kojarzone. Niemniej jednak w tamtym momencie nikt nie mógł mieć pewności, jak się sprawy potoczą, bo na ulicę wyjechały czołgi, a ich głównym celem był...
Biały Dom!
To już akurat prawda, ale nie chodzi o ten w Waszyngtonie. Białym Domem nazywano również budynek parlamentu, w którym schronił się Jelcyn. O panu Borysie można sporo powiedzieć, nie zawsze są to rzeczy dobre, natomiast bezdyskusyjnie chłop wtedy pokazał jaja. Na szczęście niedosłownie, chodzi o to, że się nie wystraszył, a zdjęcia Borysa Jelcyna stojącego na czołgu przed Białym Domem i nawołującego ludzi, żeby nie bali się stawić opór tym zdesperowanym komuchom, to też jest jeden z symboli tamtych dni. Takiego impulsu potrzebowali zdezorientowani ludzie. Zaczęli tworzyć barykady z autobusów na ulicach, ludzkie kordony. Szykowano się na wojnę, która jednak nie nadeszła. To znaczy, okej, żeby być fair, to odnotujmy, że w starciach zginęły bodaj 3 osoby, ale jak na radzieckie tradycje pacyfikacyjne, to naprawdę grubo poniżej normy. Ale to w takim razie armia i służby były już tak słabe, że nie były w stanie zrobić więcej. Były, ale nie chciały. Większość żołnierzy i funkcjonariuszy zdecydowała się nie atakować protestujących i to przesądziło o wyniku puczu. Po 3 dniach Janajew i towarzysze zostali aresztowani, Gorbaczow wrócił do Moskwy, ale liderem zmian był już wtedy Jelcyn. Kolejnym symbolicznym momentem było obalenie pomnika Feliksa Dzierżyńskiego, tej krwawej szui założyciela Czeki, z której wyrosły potem inne potworne sowieckie służby. Krwawy Feliks przez dziesięciolecia był w Związku Radzieckim uosobieniem strachu przed byciem sobą, jednak pomnik obalono bardzo bezpiecznie, żeby Dzierżyński rzutem na taśmę jeszcze nikogo nie zabił. Dziś ten pomnik znajduje się w skansenie, ale co jakiś czas wraca dziwny pomysł przywrócenia go na dawne miejsce. Wróćmy jednak do roku 1991, bo wydarzenia nabierały tempa. Kolejne republiki ogłaszały niepodległość, a Ukraina jeszcze w sierpniu potwierdziła swoją wyprowadzkę wynikami referendum. Związek Radziecki jako polityczny byt stracił sens, no i trzeba to było jakoś sformalizować i ogarnąć przynajmniej część problemów, jaka z tego wynikała. Więc nowi liderzy Rosji, Białorusi i Ukrainy spotkali się 7 i 8 grudnia w Wiskulach, żeby między innymi przedyskutować, co tutaj zrobić z rozrzuconym po zdychającym Związku Radzieckim ogromnym arsenałem atomowym. W sumie to bardzo fajnie, że udało się jednak coś konstruktywnego ustalić, biorąc pod uwagę te wszystkie anegdoty o tym, w jakim stanie byli uczestnicy tego spotkania. Zwłaszcza Jelcyn podobno chodził na potężnej bani ponoć niemal non-stop i parę razy prawie wypierdzielił się w drodze do kibla, a określenie bania nie pada po raz ostatni w kontekście tegoż spotkania. Podobno to właśnie w bani, czyli w takiej saunie, podejmowano najważniejsze decyzje, także niby fajnie, że szło nowe, ale przesadnym optymizmem nie napawał fakt, że to nowe było wykuwane na bombie. Zostańmy jeszcze przy bombach. Bombach, rakietach i środkach ich przenoszenia. Innymi słowy, przejdźmy do tego kolosalnego poradzieckiego arsenału nuklearnego. Największego na świecie, warto zaznaczyć, bo mówimy tutaj o jakichś 37 tysiącach głowic, które zostały taktycznie rozmieszczone po 4 największych republikach sowieckich. Rosyjskiej, kazachskiej, ukraińskiej i białoruskiej. No trzeba to było jakoś zabezpieczyć, bo przy takich ilościach ryzyko, że ktoś wcześniej czy później później tego użyje albo sprzeda w niepowołane ręce, było naprawdę tęgie. Jak to wyglądało w liczbach? Ukraina odziedziczyła jakieś 1800, może nawet 1900 strategicznych głowic, do tego 176 rakiet balistycznych i ponad 40 bombowców zdolnych przenosić broń atomową. Z miejsca stała się trzecią nuklearną potęgą świata. Setki głowic i sprzętu zdolnego je przenosić były również na Białorusi i w Kazachstanie. Ustalono w końcu, że te trzy wymienione państwa zrzekną się broni atomowej, która zostanie tylko w Rosji. Kolosalną rolę odegrała tutaj też presja, oczywiście, że Stanów Zjednoczonych. A czy gdyby Ukraina się wtedy nie zgodziła, to dziś jej sytuacja byłaby zupełnie inna, bo jak niektórzy twierdzą, Rosja przecież bałaby się zaatakować nuklearną Ukrainę. No, po pierwsze, nie wiemy tego. Przy takiej hipotezie nie mamy prawa uważać, że coś na bank by się stało. A po drugie, to już na bank to wcale nie takie proste. Kijów zrzekł się broni atomowej w wyniku długich negocjacji, których celem było zapewnienie państwu możliwości funkcjonowania, bo musimy pamiętać o tym, że po upadku Związku Radzieckiego Ukraina, jak i zresztą wiele innych państw tego bloku, znalazła się w jeszcze gorszej sytuacji finansowej, gospodarczej niż wcześniej. W związku z tym Kijów zgodził się oddać atomówki, ale między innymi pod takim warunkiem, że Rosja będzie zapewniać Ukrainie paliwo do elektrowni jądrowych, które były kluczowe dla państwowej energetyki. To raz, a dwa, że to wcale nie takie oczywiste, że demonicznie biedna Ukraina byłaby w stanie utrzymać taki arsenał atomowy na optymalnym poziomie, bo to kosztuje niepojęte pieniądze. Uznano, że lepiej oddać te atomówki, tylko żeby zgarnąć przy okazji jak najwięcej dla siebie, czyli na dobrą sprawę w sumie trochę je sprzedać. Tak czy inaczej, jednym z warunków była też kasa na transport i utylizację. Tutaj Stany Zjednoczone wyłożyły jakieś 3 miliardy dolarów. Koniec końców ostatnia głowica opuściła Ukrainę w 1996. Silosy zniszczono w 2001 roku. I jeszcze jedna kwestia podkreślana przez samych Ukraińców. Tamten system atomowy w dzisiejszych czasach byłby bezużyteczny, dlatego że użyty tam tryt z lat 80. nie byłby już tak aktywny i trzeba byłoby go wymienić. Z drugiej strony to pewnie łatwiejsze niż stawianie całego systemu, całej zdolności bojowej od podstaw, gdyby chcieli coś takiego zrobić. Trudny to temat. Wróćmy do Związku Radzieckiego. Ale już na krótko, bo i niedużo mu zostało. 21 grudnia 1991 roku w Alma-Acie reprezentanci Rosji i większości byłych radzieckich republik utworzyli nową oś współpracy, Wspólnotę Niepodległych Państw. Inne do niedawna składowe tego sowieckiego molocha nie chciały z kolei w ogóle o tym słyszeć. Polska, państwa bałtyckie, szeroko pojęta Europa Centralna uznały, że ich miejsce politycznie i mentalnie jest na zachodzie. I kiedy te podziały były już jasne, no to przyszedł czas na ostatnie akty. Był 25 grudnia 1991. Michał Gorbaczow rozpoczął przemówienie w państwowej telewizji po raz ostatni jako szef Związku Radzieckiego, ponieważ ogłosił, że zrzeka się tego tytułu, skoro w obecnych realiach jest to już wyłącznie tytuł pusty, bez znaczenia. To jednak nie było najważniejsze tego dnia, ponieważ jakiś czas później opuszczono powiewającą nad Kremlem czerwoną flagę z sierpem i młotem. Związek Radziecki zdechł. Nie no, pocieszmy się trochę wspólnie. Dajcie nam jeszcze moment. No, ale żeby nie było za wesoło, to chwilę później wciągnięto na to miejsce flagę Rosji. Zresztą były nadzieje i nawet szanse na to, że z tej nowej Rosji coś fajnego wyjdzie, ale koniec końców, jak się sprawy potoczyły, to wszyscy wiemy. Związek Radziecki musiał upaść, choć biorąc pod uwagę, jak chora była to gospodarka i ile było problemów, o części przecież dziś mówiliśmy, no to na swój sposób fascynujące, że upadał tak długo. pewnym optymizmem w tym wszystkim napawa fakt, że nawet w centrum tego czerwonego molocha, na terytorium dzisiejszej Rosji, ludzie mimo dekad szczucia i prania mózgów nie stracili do końca odwagi i jak miarka się przebrała, to nie bali się wziąć sprawy w swoje ręce, chociaż z drugiej strony panująca tam dziś władza raczej potrafi wyciągać wnioski z przeszłości, więc na reformy w stylu Gorbaczowa raczej chyba nie ma co liczyć, choć oczywiście z całego serca ich Rosji życzymy. Obecne władze państwa następcy ZSRR odziedziczyły wszystkie najgorsze tradycje. Imperialna polityka wobec sąsiadów i trzymanie obywateli za mordy, serwując im takie treści, jakie akurat odpowiadają politycy. A jak ktoś umożliwia obchodzenie cenzury, to zgłaszają się do niego odpowiednie służby. Tak zresztą było z NordVPN w marcu 2019 roku. Rosyjskie władze dały Nordowi miesiąc na dołączenie do specjalnego krajowego rejestru, czego efekt byłby taki, że rosyjscy użytkownicy nie mogliby już, tak jak wcześniej, omijać państwowej cenzury. Nord odmówił i 1 kwietnia zawinął swoje serwery z Rosji. Aplikacja działa tam cały czas, żeby było jasne, ale rosyjskie władze mogą zapomnieć o kontrolowaniu serwerów u siebie. Etyka to jedno, ale mamy też taką małą nadzieję, że było to choć trochę podszyte taką historyczną pamiętliwością, gdyż NordVPN to przecież firma założona przez chłopaków z Litwy. Czy takie kwestie mają znaczenie? Dla niektórych pewnie nie, dla mnie owszem, a pomijając już kwestie etyczne, no to technologia w Nordzie jest absolutnie imponująca, a komunikaty WL, czyli włączone przy takich funkcjach jak Dark Web Monitor czy Threat Protection, zawsze mnie na swój sposób uspokajają. O szczegółach opowiadaliśmy Wam już nieraz, ale więcej detali znajdziecie klikając w spersonalizowany link, dzięki któremu kupicie również Norda z kolosalną zniżką i jeszcze ekstra dostaniecie 4 miesiące. Wbijajcie więc tam śmiało, a my widzimy się niedługo.
Partnerem odcinka był NordVPN.